a my możemy zamienić się w słuch. Dzisiaj tak trochę inaczej chciałbym porozmawiać z wami, czy pobudzić was do pewnego myślenia. I zatytułowałem dzisiejsze kazanie takim cytatem pewnego pastora. Kazanie zaczyna się na parkingu. To znaczy się, że czasami nie jesteśmy tego świadomi, że zanim to właściwe jakby kazanie, to głoszenie słowa, czy to kazanie, czy przesłanie, mam nawet nie na myśli to, że jest taka część nabożeństwa kazanie, ale że naszym przesłaniem jest Ewangelia. To jest najważniejsze, co mamy do przekazania światu. I że to przesłanie tak naprawdę często poprzedza wiele innych przesłań, które komunikujemy ludziom, czasem nawet sobie nie zdając tego sprawy, że czy nasze postawy, że nasze otoczenie, że to wszystko niesie pewien przekaz. I chciałbym naszą uwagę właśnie zwrócić na te przekazy, na te przesłania, które często pojawiają się pomiędzy słowami, czy jak mówimy też inaczej, pomiędzy wierszami. Pomiędzy wierszami. Kiedy rozważaliśmy Księgę Malachiasza, to zwracałem waszą uwagę, że taką cechą charakterystyczną tej księgi jest to, że Bóg zwraca uwagę ludowi Bożemu na pewne rzeczy, które ten lud robi, oni są zdziwieni, no ale nie, no my nie. Czyli jakby na zewnątrz, oficjalnie ich zachowanie mówi o co innego. My tu służymy Bogu i tak dalej, ale Bóg mówi, ale jak służycie? Zwróćcie uwagę na to. Zwróćcie uwagę na to, co mówicie. My mówimy nie. Wy mnie lekceważycie. Ale jak to, Panie? Przecież czym Cię lekceważymy, tak? Czyli to pokazuje nam to, że Bóg zwrócił uwagę ich na pewne przesłania, które oni komunikowali swoim zachowaniem, ale z którego do końca nie zdawali sobie sprawy. Bo oficjalnie jakby mówili co innego. Głosili co innego swoimi ustami, tak? Więc pewien pastor opowiadał pewną sytuację. Był z żoną w innym mieście, jak to na jakichś wakacjach czy urlopie, no i postanowili poszukać jakiejś społeczności, żeby przyjść i mieć społeczność z innymi ludźmi. I wiecie, jak to jest pastor. Przychodzi do jakiegoś innego kościoła, to tam patrzy, co można podejrzeć, co może coś jakby wziąć, jakiś przykład, jak inni pewne rzeczy robią. I opisywał sytuację, znaleźli się na lekcji biblijnej, powiedzmy grupie domowej, która była w auli kościoła. I opisywał tą sytuację, że to otoczenie, które zobaczył, że pierwsza rzecz, która zwróciła uwagę jego i jego żony, kiedy przyszli do tego kościoła, do tego budynku, w którym było to spotkanie, to był zapach. I określili, że pachniało tam starocią. Że był pewien nieład na sali. Gdzieś tam porzucone podręczniki do szkółki niedzielnej, gdzieś sobie tam leżały, dywan poplamiony i tak dalej. I chciałbym zadać wam pewne pytanie. Jak myślicie, jakie myśli mogły pojawić się w głowie, czy mogłyby się pojawić w waszych głowach, gdybyście to wy znaleźli się w takiej sytuacji i takie rzeczy zwróciłyby waszą uwagę? Co możemy powiedzieć o tej grupie, która tam chciała studiować Biblię, a nie zdawała sobie sprawy, że przekazała też inne lekcje? I tu chciałbym się zastanowić razem z wami, pomyślmy przez chwilę, jakie to były lekcje, które płynęły z tego otoczenia. Ktoś coś? Jakąś sugestię? Co jakby to otoczenie, jakie niosło przekaz?
A ja powiem pastorowi, co się? Może nawet na śmieciowisku się modlić do Boga. Ważne, co się ma w sercu.
To prawda, ale to nie jest cała prawda.
Ale Pan mówi do swych służycieli, że nawet umywali ciało i zmieniali odzież i nigdy nie przystąpili do służenia, kiedy ma smród od ciała, bo moja świętość może zabić tego człowieka, bo nie jest w światłości.
To jest ta druga strona tego medalu, tak? Zewnętrzna czystość jest bez znaczenia?
Nie do końca.
Chodzi o to, co wewnątrz, ale nie zapominajmy o tym, co na zewnątrz. Tak? Co to pomieszczenie, jakie przesłanie przekazywało? Że ktoś nie dba o to miejsce. I to była jedna z myśli, które odebrał również ten pastor. Ktoś jeszcze jakąś sugestię ma?
Nie był to jakoś dynamiczny, skoro tak miało starać, więc się raczej wiele rzeczy nie zmieniało.
Ale czy ja wiem, dla mnie starość ładnie pachnie trochę. Te stare meble, czy coś, nie?
Jeśli to jest styl antyczny, to być może. Ale brudny dywan, który nadaje się do wymiany, nie wiem, czy jest kwestią stylu, powiedzmy, tak? Gdzie jest, chcemy zachować antyczny jakiś styl. Ten pastor wyciągnął taki wniosek. On, kiedykolwiek pojawia się na nowym miejscu, starał się pomyśleć, co sobie pomyśli osoba, która przychodzi pierwszy raz do kościoła. I pomyślał sobie tak. Ta osoba by zauważyła, po pierwsze to, nie spodziewamy się tutaj gości. Nie spodziewamy się tutaj gości. Bo miejsce wskazuje na to, że nie spodziewamy się, że przyjdzie ktoś nowy. Pierwszy raz. Bo to całe grono obywalców będzie, tak, na tym spotkaniu. Po drugie, że to, co robimy tutaj, mówi o tamtej grupie, tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Nie ma. Bo nie przykładamy do tego należytej wagi, tak? I powiedział jeszcze jedną rzeczą, się taką podzielił. To byli fajni ludzie. Ale byli już tak długo w tym kościele, że po prostu pewnych rzeczy już nie zauważali. Nie widzieli tego. To nie jest tak, że to byli brudasy czy coś. Nie. Oni po prostu tak długo byli w tym kościele i jest taką pewną jakby psychologiczną rzeczą, że jeśli przebywamy w jakimś środowisku bardzo długo, czy dłuższy czas, to nasza świadomość wypiera pewne rzeczy, już po prostu ich nie dostrzegamy, nie zauważamy. Bo my do tego przywykliśmy.
Stagnację popada.
Ale ktoś, kto przychodzi pierwszy raz, zauważy to od razu. Od razu. Od razu pewne rzeczy widzi. My już możemy to jakby prześlepiać, na to nie zwracać uwagi, ale ktoś, kto przychodzi pierwszy raz, pewne rzeczy od razu dostrzega, od razu je widzi. I teraz, gdybyśmy mieli to przenieść na nasz grunt, to nie jest takie proste, tak? Bo my jesteśmy tu już od dłuższego czasu też i być może pewnych rzeczy też nie zauważamy. Ale gdybyśmy teraz mieli trochę wejść w skórę ludzi, którzy to mają przyjść. Pierwszy raz na przykład. To jaki komunikat nasze otoczenie im przekazuje?
Mocni w duchu.
Czyli mamy jakby dwie strony medalu, tak? Mocni w duchu, ale słabi w sprzątaniu. Czy to sprawia, że przekaz całościowy, który niesiemy, nie gryzie się? Czy się trochę gryzie? Coś jeszcze może ktoś chciałby dodać? Jak myślicie, jaki przekaz nasze otoczenie, nasze środowisko tutaj, to miejsce może nieść ludziom z zewnątrz?
To jest czysto w porządku, pozytywne i mocny duch właśnie. Innego przekazu ja nie mogę
powiedzieć. Ja myślę, że się trochę gryzie jednak.
Gryzie się.
Ja myślę, że tak.
Zwróćcie uwagę na taką rzecz. Ktoś, kto chciałby tutaj trafić, czy jest tutaj łatwo trafić, czy nie?
Nie.
Dlaczego nie?
Jest. Teraz wisi tablica, to łatwo.
A wisi tablica.
No wcale nie tak łatwo.
pomimo tej tablicy, czy jest tutaj łatwo trafić?
Nie, nie. Przecież ja jestem, można powiedzieć, nowy, nie?
No. Już nie nowy.
W sumie to mamy takie miejsce, że wiele osób na starego nie wie, że jest tutaj taki kościół.
Tak. Nie jestem świadkiem.
Wy możecie tego nie wiedzieć, bo wy nie odbieraliście telefonów. Które, bo wiecie, mój telefon jest oficjalnie numerem też kościoła. Ile razy goście, którzy ty u nas byli, dzwonili, bo nie wiedzieli, jak, gdzie tutaj wejść. Nawet jak byli już tu, to nie wiedzieli, gdzie jest wejście. Witali macha ręką, bo on był jednym z tych, który dzwonił. Bo błądzili i szukali. Mówię wam, że wielu było takich ludzi. A powiem wam więcej. Znam przypadek, że była osoba, która chciała tutaj przyjść i się tu kręciła i sobie poszła. Nie doszła na nabożeństwo. Chociaż chciała przyjść. Osoba z zewnątrz. Co to znaczy? Czy my spodziewamy się gości? Czy my jako Kościół tak naprawdę jesteśmy nastawieni na gości? Żeby ułatwić im drogę, żeby tu trafić. Czy raczej mamy podejście, jak komuś zależy, to i tak znajdzie, tak?
Szukajcie, znajdziecie.
Nie wiem, pastorze, czy się to nagrywa, czy nie, ale zachęcam młodych ludzi, żeby tu przychodzili.
Szukajcie, a otworzą.
No.
Spokojnie.
W końcu wiele osób, o których powiedziałam, że dzwoniły tu po wskazówkach, trafiły tutaj, tak? Ale czy to nie znaczy, że mamy jednak coś do zrobienia? Że odpowiedzialnością Kościoła jest nie tylko dbać o to przesłanie, żeby przekazywać Ewangelię, ale żeby te inne przesłania, które zanim ludzie usłyszą to najważniejsze przesłanie, nie stanęły im na przeszkodzie. Tylko raz możemy zrobić pierwsze wrażenie na kimś. Tylko raz. I jakie to pierwsze wrażenie będzie? Czy będzie to dobre wrażenie? Tak? My jesteśmy odpowiedzialni jako Kościół za to, żeby te jakby mniejsze przesłania, które są po drodze, które tak jak powiedział ten pastor, jeden cytując tą myśl jego, kazanie zaczyna się na parkingu. Wiele kościołów, tych większych, to był pastor amerykański, mają swoje parkingi. I ludzie tam, kiedy przyjeżdżają, to są służby porządkowe, które kierują na przykład ludzi. Tu jest wolne miejsce, tu możesz jeszcze zaparkować, tu proszę, jest jakaś ulotka informacyjna, coś tam o kościele i tak dalej. Tutaj proszę, zaprowadzi ktoś do kościoła, do wejścia, znajdzie jakieś miejsce i tak dalej, tak? Że te rzeczy są ważne. Jeżeli ktoś od razu na wstępie napotyka pewne przeszkody, to już coś odbiera. I może już niektórzy w tym momencie, zanim usłyszą najważniejsze przesłanie, stwierdzą, że są tutaj ostatni raz. Bo otoczenie nie jest zachęcające. Czy nie niesie tego zachęcającego komunikatu? Jesteś tutaj mile widziany, oczekujemy Ciebie, spodziewamy się Ciebie. Nasza wiara jest taka, że my wierzymy, że ludzie będą przychodzić. No to skoro wierzymy, czy się spodziewamy, tak? To tak jak takiej anegdotce, rolnicy spotykali się w kościele, bo była susza i chcieli się modlić o deszcz. No to modlimy się o deszcz, ale apostoł się pyta, ale wierzycie, że spadnie deszcz? Tak, tak, wierzymy. No to gdzie są wasze parasole? Czyli komunikat był taki, tak, my wierzymy, ale nikt nie spodziewał się, że spadnie deszcz. Nikt się nie przygotował na to, że spadnie deszcz. Czyli to pokazywało pewną wiarę. Jaka naprawdę jest wiara tych ludzi, tak? Że często powierzchowna, my deklarujemy to, co należy, ale tak naprawdę, czy do końca w to wierzymy, czy całym sercem to wierzymy, niekoniecznie. Niekoniecznie spodziewamy się, że coś się wydarzy. Więc to jest odpowiedzialność, którą potrzebujemy wziąć, żeby myśleć nad tym, żeby przekazy, te podprogowe w pewien sposób, których my jakby już przegapiamy, nie były sprawą przypadku. ale świadomą z naszej strony, że my chcemy wziąć za to odpowiedzialność. Że chcemy mieć wpływ na to i formować te przekazy, które niesiemy do ludzi. Czy wszyscy tak naprawdę nie znamy tego uczucia, kiedy gdzieś przychodzisz do jakiegoś miejsca i od razu na wstępie atmosfera jest taka, otoczenie jest takie, że czujesz się tam jak w domu? I takie miejsce, gdzie czułeś się nieswojo, nie na swoim miejscu, było ci tam źle. Tak. Czy kiedy przychodzą goście do nas, kto z was sprząta przed gośćmi? Karolina sprząta. Kasia sprząta. Darek tobie nie wierzy. Lucyna sprząta, ale oni są jednym ciałem, więc ile z was, kiedy nagle wpada ktoś niespodziewany gość, a no wiecie jak to w domu, nie zawsze jest porządek, jest czasami bałagan, przepraszam za bałagan. Tu wezmę, nie wiem, coś, co leży na krześle, żebyś mógł tutaj usiąść, tak? Dlaczego tak jest? Bo instynktownie pewne sprawy czujemy, tak? W Polsce jest takie przysłowie, pewnie w Ukrainie też, gość w dom, Bóg w dom. Więc kiedy spodziewamy się gości, to szorujemy mieszkanie, tak? Czy chociażby jakiś tam porządek, chcemy zadbać, żeby było ładnie. Nie, że gość usiądzie przy stole i się obklei, bo jakieś dziecko wylało sok, rękę, tak? Że chcemy, żeby było czysto, żeby był jakiś porządek. I to jest pewien wyraz szacunku, uczczenia gościa, tak? Że on dla nas jest ważny. Kiedy nie sprzątamy, kiedy goście są przyjęci w brudzie, no to jaki jest komunikat? Nie jesteście warci, żebyśmy sprzątali dla was. Nie jesteście tego warci, tak? Możemy czasami nie zdawać sobie sprawy, że gdzieś ten komunikat płynie. My nie, może nie chcemy takiego komunikatu dawać, ale gdzieś nieświadomie taki komunikat czasami możemy przekazywać. Kazanie zaczyna się na parkingu. Kazanie zaczyna się jakby z twojego domu czy z twojego życia, kiedy ktoś przychodzi do nas, to tą całą ogólną atmosferą tego otoczenia domu, tak? Czy to jest ważne? Jezus powiedział, w Ewangelii Marka w 2 rozdziale 22 wersetu takie słowa. Nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, w przeciwnym razie wino rozrywa bukłaki. Samo wycieka i bukłaki stracone. Młode wino trzeba lać do nowych bukłaków. I można by było wiele rzeczy wyciągnąć z tego tekstu, ale ja dzisiaj chcę zwrócić waszą uwagę na to. Obrazem młodego wina jest to, co duchowe, to, co wewnętrzne, to, co przyniósł Nowy Testament. Bukłak jest wyrazem tego, co zewnętrzne. Co jest ważniejsze, wino czy bukłak? Oczywiście, że wino. Ale ze względu na to, że to wino jest ważne, mamy bukłaki. Czy wlewamy je gdzie popadnie? Albo zostaje rozlane, bo nawet nie ma gdzie wlać? Szkoda wina, tak? Kto by robił wino, jakby nie było naczynia, do którego można było je wlać? Albo kiedy, powiedzmy, dobre wino wlewasz do brudnego naczynia, tak? Czy to ma znaczenie? Ma znaczenie. Nie najważniejsze, bo najważniejsze jest wino. Najważniejsze jest to, co duchowe. Ale jeśli nie ma odpowiedniego bukłaka, bo o tym tu Jezus też mówił, nie wlewamy do pierwszego lepszego bukłaka. Młode wino wlewamy do odpowiedniego bukłaka, nie do starego, bo ten się rozerwie. Wino pracuje, będzie ciśnienie, stary bukłak się rozerwie. Więc ważne jest też nie tylko, że pierwsze lepsze naczynie, ale to, jakie to jest naczynie. Odpowiednie do wina. Więc wszystko ma swoje znaczenie. Jezus kiedyś powiedział, może w innym kontekście, ale pewna taka tam jest uniwersalna myśl. Kiedy zarzucał faryzeuszom, że wy zapomnieliście o tym, co najważniejsze w prawie, a skupiliście się na dawaniu dziesięciny z mięty i kopru. Ale wtedy Jezus powiedział tak. Tego, czyli tego, co jest najważniejsze, na to należało czynić, a tamtych rzeczy nie zaniedbać. Czyli Jezus wprowadza, nie mówi, że albo to, tylko mówi jedno i drugie. Wszystko musi być na swoim miejscu. I wtedy całość, jedno i drugie, daje najlepszy efekt. Co nam po najlepszym winie, kiedy nie ma odpowiedniego naczynia dla niego? Marnuje się wino. Ale kiedy jest to, co duchowe, jest to, co zewnętrzne na swoim miejscu, wtedy jedno i drugie ma znaczenie. I nie możemy popaść w jedną ani drugą skrajność. Tylko zachować równowagę pomiędzy tymi rzeczami. Bo zauważcie, że na przykład w średniowieczu budowano wielkie katedry, kościoły, bazyliki, co tam jeszcze. I to wszystko miało być na chwałę Bogu. Dzieła sztuki, architektury i tak dalej. Tylko co z tego, jak tam nie było w ogóle życia? Czy Jezus też nie mówił o tym, że do faryzeuszy z tej samej mowy cytując, że wy jesteście jak groby pobielane, na zewnątrz piękni, a w środku zgnilizna i śmierć. Tak? Więc co z tego, że były wspaniałe katedry, jak w środku nie było Bożej obecności?
Tak jak w Piśmie jest też napisane, dom Boży zbudowany rękoma człowieka nie jest domem Bożym.
To nie jest prawda, to nie jest napisane w Piśmie.
Jest.
Nie jest. Nie jest. Wszystko, co... każda świątynia nie została zbudowana przez aniołów, tylko przez ludzi.
No. Ale to nie jest może dom Boży, tylko my tworzymy dom Boży.
To prawda, nie, ale nie proszę, nie abyś zachował ciszę, bo teraz ja mówię, a nie ty. Więc trzeba zachować właściwą równowagę między jednym a drugim. Słuchajcie, słyszałem świadectwa kościołów w Chinach, podziemnych kościołów, które nie mają miejsc, gdzie się spotkać. Przecież są zakazane ich spotkania. I słyszałem o kościele, który gromadził się w obozie, gdzie no po prostu byli więźniowie i tak dalej, przy latrynach. Smród tam był nieziemski, ale to było jedyne bezpieczne miejsce, gdzie nie zachodzili w ogóle strażnicy. I tam mogli wielbić Boga i tak dalej. Widziałem zdjęcie kościoła, gdzieś tam chyba z Afryki. Byli w jakimś budynku, ale był dziurawy dach, stali po kolana w wodzie. I można powiedzieć, to było serce ludzi, którzy tak bardzo pragnęli społeczności ze sobą i z Bogiem, że nawet im ta woda i ten deszcz lejący się na nich nie przeszkadzał. Więc to, co duchowe, jest najważniejsze. Ale to są Chiny na przykład, inne realia. Czy gdybyśmy my zastosowali to tutaj, w Polsce, to jak by to zostało przyjęte? Na pewno nie. Nie ludzie. Wy byście nie przyszli. Wielu z was by nie przyszło. Bo gdyby to był taki smród, że nie idzie wytrzymać, to wielu z was by nie przyszło, pojechałby do innego kościoła. Więc czy te rzeczy mają znaczenie? Mają. Zwróćmy uwagę na to, jak Bóg tworzył świat, gdzie umieścił ludzi. W ogrodzie Eden. Nie możemy sobie wyobrazić, jak tam było, ale jednego jestem pewien. Nigdzie na ziemi nie było tak wspaniale, jak tam. Czyli co Bóg zrobił dla nich? Przygotował miejsce, które było atrakcyjne, które było zachęcającym środowiskiem do życia, w którym był piękno, porządek, tak? Biblia mówi na przykład o kobietach, żeby kobiety nie dbały o trefne włosy i klejnoty, ale o cichy klejnot swojego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Ale czy to znaczy, że Słowo Boże mówi, kobiety, chodźcie w szarych workach? Nie. Przyznać się, siostry, która z was nie chce ładnie wyglądać. Która? Każda. Każda chce się ładnie ubrać, tak? Każda. O, wy cielesne. Nie. Nie jesteście cielesne, tak? Tylko kobieta, która nie wiem, chyba jest zdegenerowana do takiego poziomu, że jest jakąś na przykład alkoholiczką i tak dalej, śmierdzi, ona już może o to nie dba. Czy wygląd ma znaczenie? Mężowie, co zwróciło uwagę naszą przed małżeństwem w naszych żonach? Może nie strój, nie szata zdobi człowieka, tylko serce. Ale czy to, że ładnie pachnie, a nie śmierdzi, miało znaczenie dla ciebie? Czy ładnie wyglądała, miało znaczenie, czy nie? Jak tylko kobiety, a my faceci, a jak na randkę szłeś, to jak się ubrałeś? Spocony? Cap spod pach? Jak to przeżyje, to już wszystko ze mną przeżyje, tak? Czy jednak też się człowiek wykąpie, umyje się? Bo co to znaczy? Swoją drogą pewien brat mi opowiadał. Przyszedł na randkę pierwszą z siostrą jedną ze zboru i wiedział taki test. Dał jej brudne swoje skarpety do wyprania. Zapewniam was, że wiele sióstr by już więcej z tym bratem nie chciało się spotkać. Ale to było coś od Boga i ona mu wyprała te skarpety i dziś jest jego żoną. On jest pastorem. Dziś jest jego żoną. Więc to był taki test. Ale nie naśladujcie tego brata, młodzi chłopacy. Nie zachęcam, jak wam na jakiejś dziewczynie zależy. Bo to może być ostatnie wasze spotkanie. Więc wiecie, my czujemy to podświadomie, że te rzeczy może nie są najważniejsze, bo nie są, ale to nie jest tak, że są bez znaczenia. Są na swoim miejscu, kiedy są też ważne. Są też ważne. Chcemy, żeby w naszym kościele po pierwsze objawiała się Boża obecność. Bo najpiękniejsze budynki, najpiękniejsze otoczenie, jeśli nie będzie Bożej obecności, to cóż nam po tym? Ale z drugiej strony, tam gdzie jest Boża obecność, tak jak Witalij powiedział, tam będzie też czystość. Bo jeśli w środku masz ład, w środku jesteś święty, to ta świętość objawi się na zewnątrz, również w tym, że będziesz czysty na zewnątrz. Jeśli będziesz brudny, to od roboty. I to jest usprawiedliwiony brud, tak? Od roboty. Ale jeśli to jest styl życia, to co to mówi o człowieku, który mówi, że jest święty? Że jest jakiś konflikt. Że coś się kłóci ze sobą w nim wewnętrznie. Tak? Bo jeśli ktoś ma wokół siebie bałagan i to nie jest twórczy bałagan, to można powiedzieć, czy taki ktoś ma porządek w swoim życiu wewnętrznym. To, co wewnętrzne, objawia się na zewnątrz, tak? Bo nikt nie powie, że ta wspomniana przeze mnie kobieta, która jest, no nie wiem, od alkoholu i może aż brudna i od niej nieładnie pachnie, że ma porządek w swoim wewnętrznym życiu. Nie ma. I my to od razu czujemy, tak? Że to nie jest sytuacja, że ktoś jest biedny, trzymany w niewoli i dlatego może brzydko pachnie, ale kiedy to jest jego wybór własny, jest na przykład bezdomną osobą z wyboru, nie z sytuacji, która go zmusiła do tego, ale z wyboru i wybrał ten styl życia, to świadczy o bałaganie w jego życiu wewnętrznym. A objawia się to tylko na zewnątrz. Więc to są ważne rzeczy. Nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozrywa bukłaki i marnuje się wino, tak? Więc jest ważne to, co otacza to, co duchowe. Nasze otoczenie niesie pewien komunikat i chociaż my chcemy, żeby ludzie odbierali tutaj tą Bożą obecność, bo jej najbardziej potrzebują, to chcemy, żeby te inne rzeczy też z tym współgrały, żeby przesłanie, które niesiemy do świata, do tych ludzi, którzy mogą tu przyjść i będą przychodzić, żeby to nasze przesłanie było takie, że ich wrażenie pierwsze będzie takie: ja chcę tu wrócić drugi raz. Bo jest tak porywające środowisko, tak atrakcyjne środowisko, że ja chcę tutaj wrócić. Czy Bóg dba o szczegóły? Nikt bardziej nie dba o szczegóły jak on. Samo nasze DNA. Wystarczy, że jednego elementu, jednej rzeczy zabraknie i wszystko się sypie. I człowiek jest chory. Jest niepełnosprawny. Złożoność tego świata pokazuje nam, że wyjąć jeden element, to tak jak kostki domina, inne rzeczy zaczynają się sypać. Bóg dba o szczegóły, tak? W naszym ciele jesteśmy tak bardzo złożeni, każdy szczegół ma znaczenie. Bóg zwraca uwagę na szczegóły. Czy Bóg pozostawił przypadkowi, jak będzie wyglądać jego świątynia w Starym Testamencie? A jakoś tam, no wiecie, zbudujcie, byle wam na głowę nie padało. Jak będzie, tak będzie dobrze. Nie. Bóg podał im w każdym szczególe, jak ma wyglądać świątynia. Nawet do kwiatków, które mają być granatów i tak dalej, które mają być gdzieś na gzymsach czy coś. W każdym szczególe Bóg to podał. Bóg dba o szczegóły. Bóg dba o szczegóły. Dlatego Adama i Ewę umieścił w ogrodzie, który był zachęcał do bycia tam. Czy rzucił ich, że tak powiem, na pustynię, gdzie jest chłód i ciemno. A jakoś sobie radźcie. No nie. Dał im takie otoczenie zewnętrzne, że to było wow. I kiedy czytamy w Księdze Objawienia o Nowym Jeruzalem, to zwróćcie uwagę na pewną rzecz. 21 rozdział Księgi Objawienia. Jana zabiera anioł, żeby pokazać mu święte miasto Jerozolimę, zstępującą z nieba od Boga. Była w niej jego chwała. Jej blask przypominał najdroższy kamień, jaspis, czysty jak kryształ. Miasto otoczone było wielkim, wysokim murem. W murze 12 bram, a na bramach 12 aniołów oraz wypisane imiona 12 plemion, synów Izraela. Od wschodu były 3 bramy, od północy 3, od zachodu 3 i 3 od południa. Mur miasta miał 12 fundamentów, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka. Ten, który ze mną rozmawiał, miał ze sobą miarę. Była to złota trzcina, którą miał zmierzyć miasto, jego bramy i mur. Miasto zatem miało kształt kwadratu. Jego długość była równa szerokości. Anioł przyłożył trzcinę, zmierzył 12 tysięcy stadiów. To jest ponad 2000 kilometrów. A długość miasta, jego szerokość i wysokość były równe. Zmierzyły też jego mur. 144 łokcie według miary ludzkiej, którą posługiwał się anioł. Mur zbudowany był z jaspisu, a samo miasto z czystego złota, podobnego do szkła czystego jak kryształ. Fundamenty muru miasta były ozdobione różnymi drogimi kamieniami. Pierwszy kamień to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoneks, szósty krwawnik, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst. A 12 bram zbudowanych było z 12 pereł. Każda brama z jednej perły, ulica miasta wyłożona była ze szczerym złotem, jak przezroczyste szkło. Niesamowity opis, ale jakby nie wnikając w szczegóły, chcę zwrócić waszą uwagę na jedną rzecz. To jest tylko zewnętrzny opis tego miasta. Tylko zewnętrzny opis tego miasta. I co możemy powiedzieć o tym opisie? Czy jest tam porządek, nie ma przypadkowości i chaosu, jest harmonia i wszystko, co jest, z czego jest zbudowane to miasto, to z tego, co najlepsze. Z tego, co najlepsze. Tam nie ma byle czego, co się nawinęło pod rękę, ale z wszystkiego, co tylko jest najlepsze i czego nawet na ziemi nie ma, bo na ziemi nie ma przezroczystego złota i wielkich. Te stadia wskazują na to, że bok tego miasta i wysokość to jest jakieś 2000 kilkaset kilometrów. Wszystko na ziemi. Najwspanialsze miasta to są zapchane dziury, marne wiochy wobec tego potężnego miasta. Wszystko ono przyćmiewa swoją majestatem, swoją wspaniałością, swoją chwałą. Jakie to miasto, kiedy tam się znajdziemy i zobaczymy to na własne oczy, jakie zrobi na nas pierwsze wrażenie? Bez wątpienia będzie to zachwyt, który popadniemy i nigdy z niego nie wyjdziemy. Oszałamiające. Brak słów, żeby opisać, jakie wrażenie. czy tam chce się być? Oj tak! To nie jest, nie wiem, mieszkanie, które jest jakąś tam marną lepianką z gliny, gdzie jest smród, ubóstwo i tak dalej, tak? Ale tam chce się być. Czyli Bóg przygotowuje dla nas nie tylko ogród Eden, jak przygotował dla Adama i Ewy, bo ten ogród to był zaledwie przedsmak tego, co on dopiero przygotowuje, tak? Jezus mówił o tym, że co teraz robi w niebie? Mieszkania przygotowuje. Mieszkania. Ale co to nam pokazuje też w kontekście tego, o czym dzisiaj mówię? Że otoczenie ma znaczenie. Bóg przygotowuje dla nas najlepsze otoczenie. Najlepsze. I jeszcze jeden werset chciałbym wam przeczytać. Z pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdział, 31 werset. Cokolwiek jecie lub pijecie, albo cokolwiek czynicie, wszystko to czyńcie na chwałę Boga. I dla mnie to jest taki bardzo mocny werset. On jest w kontekście tam spożywania mięsa ofiarowanego bożkom. Ten kontekst tu jest nieważny, ale ta myśl, cokolwiek robicie, cokolwiek, nawet kiedy jesz i pijesz, nawet kiedy jesteś w kibelku, wszystko czyń na chwałę Bożą. Wszystko. Wszystko, tak? Czyli chodzi o to, żebyśmy wszystko podporządkowali, wszystko zaangażowali w to, żeby nieść tym Bogu chwałę. Czy brud niesie Bogu chwałę? Nieporządek. List do Koryntian, 14 rozdział, mówi, że Bóg jest Bogiem porządku, nie bałaganu. Ziemia, o której czytamy na początku Księgi Rodzaju, była w chaosie. Wkracza Bóg i co się dzieje? Przychodzi porządek. Nie bałagan, tak? Bóg nie czyni jeszcze większego zamieszania i bałaganu, ale Bóg wprowadza porządek. Pojawia się ład i porządek. A tam, gdzie jest ład i porządek, jest ładnie. Nie brzydko, tak? To miasto święte, Jeruzalem nowe, robi takie wrażenie, bo jest tak piękne, że brak słów. Nie brzydkie. Że jest tak czyste w sobie, tam nie ma, nie wiem, brudu czy kurzu. Nie ma nic z tych rzeczy. Dlatego robi takie oszałamiające wrażenie. I teraz, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że gdzieś od roku Bóg zaczyna zmieniać moją mentalność. Bo ja tam szczerze przyznaję się, dla mnie te rzeczy nie miały większego znaczenia. Nie zwracałem na nie uwagi. Ale Bóg zaczął do mnie docierać, że to nie jest właściwe. Że to nie jest właściwe. Bóg chce pośród nas czynić, już to czyni, nowe wino. Też nową jakość. Nową jakość. I to nowe wino potrzebuje nowego bukłaka. Też nowej jakości. W Chinach może ten kościół podziemny się spotykać gdzieś przy latrynie i my byśmy może na ich miejscu też to robili, mając tak gorące pragnienie społeczności z Bogiem i szukali gdziekolwiek miejsca, gdzie możemy to zrobić. Ale w Polsce przez ostatnie 30 lat zaszły tak wielkie zmiany, że myślenie Polaków się zmieniło. I myślenie, które było, czy funkcjonowało w zborach 30 lat temu, gdzie wystarczyło, nie wiem, zrobić pierwszą lepszą ulotkę, skserować ją na czarno-biało, rozdawać ludziom i ludzie przyszli na ewangelizację i całe zbory powstawały po jednej ewangelizacji, bo było w latach 90. małe przebudzenie i połowa, przynajmniej połowa kościoła, który dzisiaj jest w Polsce, nawrócił się w tamtych latach i przynajmniej połowa zborów, które dzisiaj są w Polsce, powstało w latach 90. Bo było coś, takie małe przebudzenie. Ale to, co wtedy przechodziło, dzisiaj nie przejdzie. Za komuny było szaro, wiele rzeczy było nie tak, ale dzisiaj się Polska zmieniła. Czy ludzie nie patrzą na jakość? Patrzą na jakość, tak? Patrzą na opakowanie? Patrzą. czy dlatego wszyscy to wykorzystują, idziesz do sklepu i zazwyczaj większość towarów jest ładnie opakowana. Nie jest w byle czym. Bo ludzie rozumieją, że oczywiście najważniejsze nie kupujemy ze względu na opakowanie, tylko ze względu na zawartość, ale opakowanie jest potrzebne. Bo jak będzie podziurawione i brudne, w środku może się zalęgły jakieś ćmy czy robaki, to tego nie kupisz. Tak? Nikt z nas tego nie kupi. Że firmy zdają sobie sprawę, że opakowanie, czyli to, co na pierwszy rzut oka gdzieś zwróci uwagę ludzi, ma znaczenie. Bo jak ktoś zwróci uwagę na to, to się przyjrzy, może zastanowi się nad tym i też również to kupi. Jeżeli w jakimś, nie wiem, sklepie takim, może gdzieś przy osiedlowym, widzimy, że jest nieporządek, że jest brud, to nie będziemy tam chodzić na zakupy. Jeżeli, nie wiem, czy chcemy być klientami banku, który jest dezorganizowany? No nie. Myślę, że tam nie ma, trudno zaufać takiemu bankowi. A firmie, której, nie wiem, wykonuje jakieś usługi porządkowe, a widzimy, że u nich jest bałagan. Raczej ciężko jest nam uwierzyć, czy skorzystać z takiej oferty potem, tak? Czyli te rzeczy mają ważne znaczenie. A w kościele czy nie? Gdyby, to może przeskrawiam, ale co z tego, że mówimy o świętości Boga, kiedy ludzie przychodzą na przykład na szkółkę pierwszy raz ze swoimi dziećmi i pierwsze co widzą, że ten kościół, jemu nie przeszkadzają zarazki. Przyjdą jeszcze raz z dziećmi? No nie. No nie, tak? Oczywiście to nie jest może tak, że żyjemy gdzieś w jakimś brudzie, ale jest wiele subtelnych form pomiędzy. I one wszystkie mają swoje znaczenie. I teraz idzie nowe. Jeśli tego nie czujecie jeszcze w duchu, że idą zmiany do Polski. Idą duchowe zmiany. I teraz chodzi o to, żebyśmy my się przygotowali na to, a nie przegapili tego. Dlatego też, kiedy wierzysz, że to jest słowo od Boga dla tego Kościoła, Księgi Izajasza, 54 rozdział, o czym wam mówiłem. Wesel się niepłodna, bo przychodzi czas, żeby rozszerzyć wasze paliki. Rozszerzyć paliki, przygotować miejsce, bo będzie wiele dzieci. Jeżeli spodziewamy się dziecka, to pierwsze co myślimy, nie wiem, o przygotowaniu pokoju czy czegoś, żeby było miejsce na to dziecko. Jeśli jest tylko taka możliwość, tak? Jeśli nie ma takiej możliwości, to przygotowujemy jakieś ubranka, cokolwiek, ale spodziewając się dziecka, przygotowujemy się do tego. Jeśli teraz spodziewamy się, a spodziewamy się rozwoju i wzrostu, to musimy przygotować przestrzeń do tego. Dzisiaj, w trakcie uwielbienia, ostatnie osoby stały w drzwiach. Korytarzu. Cały korytarz był zapełniony. Gdyby przyszła jakaś osoba z zewnątrz i pierwsze co widzi, to, że tutaj już nie ma miejsca, to może ja sobie pójdę. Bo my to już wiemy i my się tam wciśniemy. Ale osoba, która przychodzi pierwszy raz i od razu taki obraz widzi, że w drzwiach widzi plecy, no to może ja już tutaj nie wejdę. Może sobie pójdę. Nie ma miejsca, tak? Czy to jest sprawiedliwe, czy ludzie zawsze dobrze myślą, prawidłowo myślą, kiedy przychodzą ze świata? No nie. To nie jest sprawiedliwe, w jaki sposób oni czasami odbierają niesłusznie pewne rzeczy, ale to są oni, tak? My musimy jakby, chcąc im służyć, zwrócić uwagę na to, co oni mogą sobie pomyśleć. Nie my, bo wierzący ludzie, kościelni ludzie, nie są tacy wybredni. My zniesiemy wiele rzeczy, bo dla nas jest najważniejsze, no są inne rzeczy ważniejsze. My przymkniemy oko na jakieś pewne niedociągnięcia i tak dalej. Ale dla ludzi ze świata, którzy jeszcze nie rozumieją tej duchowej sfery, to mogą być przeszkody, które sprawią, że oni nie przyjdą do kościoła. I teraz chcemy nie tylko remontu, ale chcemy wprowadzenia nowej jakości. nie możemy oczekiwać nowych rzeczy, jak to powiedział, zdaje się, Einstein, robiąc wszystko po staremu. To znaczy, że chcąc nowej jakości, potrzebujemy też wprowadzić nową jakość. Dlatego też mówimy od jakiegoś czasu o potrzebie remontu, o potrzebie rozszerzenia. Musimy mieć więcej przestrzeni i nie tylko więcej miejsca, ale chcemy, żeby po remoncie tego miejsca tutaj, jak tu przyjdziecie, to zrobicie wow. Że będziecie dumni z waszego też miejsca, gdzie się spotykacie i bardzo chętnie zaprosicie tu innych, żeby im to pokazać. Bo ja wiem, chociaż to są może zamierzchłe już czasy, sprzed iluś lat, spotykałem się z takimi głosami, również pośród nas, że ty tutaj nikogo nie zaprosisz, bo ci będzie głupio pokazać to, co tutaj jest. Bo się trochę wstydziliśmy być może nawet tego. Uwielbienie jest takie bardzo sobie, paru ludzi na krzyż, może nie zawsze posprzątane, bo ktoś zapomniał posprzątać i był bałagan i tak dalej. Jest czas zmian, żeby czynić rzeczy po nowemu i wprowadzać tę nową jakość. Zróbmy to jak najlepiej umiemy, z tym nastawieniem czy tym pragnieniem serca, że cokolwiek czynimy, chcemy temu oddać chwałę Bogu najbardziej jak umiemy. Z tym sercem, tak? Bo nie chodzi tylko o to, żeby wpaść jakby tą pułapkę tych ludzi, którzy budowali wspaniałe rzeczy, co nam po wspaniałym budynku w środku nie będzie życia. Ale chcemy jednego i drugiego. Odpowiedni bukłak przygotować dla młodego wina. Niech świat zobaczy, niech ktoś, kto przyjdzie tutaj, zobaczy, że w Kościele jest najwyższa jakość. A nie, że w świecie jest lepsza jakość, a w Kościele jest byle jako, tak? Jakość sobie tam przędą. To nie o to chodzi, tak? My chcemy też pokazać, oddając Bogu chwałę, bo chwała oznacza też wspaniałość, tak? To nie jest byle co. To jest coś, co jest wspaniałe, co wzbudza podziw i zachwyt. Więc cokolwiek robiąc, jeśli nawet przygotujemy tutaj miejsce, które będzie ładne, że będziemy mogli tu zaprosić ludzi, na przykład na otwarcie, niech zobaczą, że jest tutaj pięknie, że wystrój się zmieni, że będzie nowocześnie. Są zbory, które do dzisiaj wygląda jak w latach 80. czy 90. I wiecie, co wam powiem? O dziwo, tam nie ma rozwoju. Albo może nie o dziwo. Tylko nic dziwnego, że tam nie ma rozwoju. Bo ludzie pozostali w poprzedniej epoce, w swoim myśleniu, tak? Ich nie pozwolili, żeby Bóg też przemieniał ich myślenie, żeby Boża chwała wstępowała do tego miejsca i przemieniała ich sposób myślenia. I sprawiła, że my również jesteśmy gdzieś przed tym wyzwaniem. Żeby gdzieś pokonać tą barierę tego, że my przywykliśmy też do tego miejsca i niech tak sobie tutaj dalej jest, bo nam tutaj dobrze. Ale niech jest nam lepiej. Niech dla ludzi jest lepiej. Niech, kiedy tu przyjdą, powiedzą, ja tu chcę wrócić, bo tu jest porywające środowisko. Poczynając od otoczenia, które jest miłe, piękne i zachęcające, a kończąc na ludziach, którzy również tacy są. Tak? Nie, że przyjdzie ktoś nowy, nikt go nie zauważy, bo wszyscy gdzieś, że tak powiem, zaraz do siebie, tam do swoim gronku porozmawiać i tak dalej, a taki człowiek nie wie, co z sobą zrobić, bo inni gadają i szybko czmyk, skończyło się nabożeństwo, zaraz czmyk i go nie ma, żeby... Niektórzy to chcą od razu zniknąć, bo nie chcą, żeby właśnie ktoś ich zaczepił, ale niektórzy, wielu ludzi czeka, żeby ktoś ich zaczepił, żeby ktoś z nich porozmawiał, żeby ktoś nimi zainteresował się. Czy my tego nie wiemy, że dzisiaj problemem świata i problemem ludzi, którzy są ściśnięci jak mrówki, jest samotność? Ludzie cierpią na samotność. I zainteresowanie i uwaga może ich wyrwać z tego stanu rzeczy. To jest to, co ma Kościół, czego nie ma ten świat. Ma miłość. Miłość. Miłość do ludzi. Miłość, która jest skoncentrowana na tym, że my spodziewamy się gości, spodziewamy się, że Bóg przyśle tu ludzi i że tych ludzi też my sami zaprosimy. Sami będziemy ich zapraszać. Oni będą gotowi przyjść. i będą tu zachęceni. Czy się nawrócą? To jest kwestia Boża. Ale my, ja mam przynajmniej takie pragnienie, takie nastawienie. Wszystko zróbmy. Wszystko zróbmy. Żeby oni usłyszeli to przesłanie. Najważniejsze. Żeby usłyszeli Ewangelię. I żeby, kiedy zjawią się w Kościele, to zobaczyli chwałę Bożą. Chwałę Bożą. We wszystkim. Bo cokolwiek będziemy czynić, będziemy oddawać temu chwałę Bogu. Więc to nie będzie robione byle jak. A, jakoś tam będzie, tak? Ale jeśli najwyższa chwała Bogu, to my zróbmy na miarę naszych możliwości wszystko jak najlepiej. Więc myślmy nad tym. Trzeba tu wiele zmian wprowadzić. Oj, tu się, według naszych planów, tu się wiele zmieni. Bardzo wiele się zmieni. Powiem wam tak. Piątek po modlitewnym był konstruktor i budowlaniec. I to zmieniło naszą perspektywę. Bo ta belka tutaj jest taka stropowa belka. Ona jest kilkanaście centymetrów wygięta. Konstruktor powiedział tak, przecież to grozi zawalenie. Gdyby nie ta myśl o remoncie, byśmy o tym nawet nie wiedzieli. To nie znaczy, że zaraz się to może zawali, ale z drugiej strony, kto wie, czy Bóg nad nami nie czuwa i nie czuwał ten czas, bo mogłoby się zawalić. Ta część. Od tego słupa do tego. Że pewnego dnia, szczególnie gdyby był śnieg, mokry lód i tak dalej, duży ciężar na dachu, to w końcu by nie wytrzymało, bo widać, że już nie wytrzymuje i by poszło na dół. Więc nawet gdybyśmy nie chcieli robić remontu, to tak musimy to zrobić. Bo dopóki tego nie wiedzieliśmy, żyliśmy w Bogiej nieświadomości. Ale jak już wiemy i byśmy na to dalej pozwalali, to znaczy się, że ryzykujemy nawet naszym życiem, tak? Bo przyszło ostrzeżenie, abyśmy je zbagatelizowali. Może to wytrzymałoby tu jeszcze wiele lat. Ale czy jesteśmy gotowi zaryzykować? Ja nie. I tak musielibyśmy to zrobić. Dla bezpieczeństwa. Ale jak zrobimy wszystko według planów, no to mam nadzieję, że tego miejsca nie poznacie. Tak będzie tu pięknie. Ale zróbmy to lepiej niż po prostu jakieś tam odmalowanie ścian. Niech się to bardzo tu zmieni. To całe otoczenie. Pomódlmy się. Panie, pomóż nam wszystkim przejść przez pewną przemianę naszego myślenia, który chcemy nastawić się na to, żeby cokolwiek uczynimy i cokolwiek będziemy czynić, to mamy w sercu to jedno, aby czynić to na Twoją chwałę. Jeśli sprzątać, to nie kulawo i nie dbać o porządek tutaj, ale przez wszystko przynieść Ci chwałę. Więc jak sprzątać, to jak dla Ciebie, jak serca, jak dla Ciebie, jak najlepiej. Jeśli cokolwiek innego byśmy chcieli tu robić, to w poczuciu odpowiedzialności za to miejsce. Nie chcemy mówić, a to nie moja sprawa, bo wszyscy w jakiś sposób odpowiadamy za ten Kościół i chcemy, żeby on był przedmiotem Twojej chwały i żeby niósł Tobie chwałę. Niósł Tobie chwałę. Chcemy tu wprowadzić nową jakość, rozszerzyć te paliki, przygotować nowy bukłak, który przyjmie nowe wino, abyś mógł tutaj, Boże, czynić te rzeczy, żeby to wino mogło pracować i dojrzewać i nabrać tego wspaniałego smaku. Chcemy uczynić wszystko, żeby przygotować to, abyś Ty mógł to uczynić w tym miejscu, aby Twoja chwała mogła się tutaj wylać i abyśmy my do tego się też przyczyniali, pomnażając wszelką Twą chwałę przez wszystko, co robimy. Czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek innego czynimy, wszystko chcemy czynić i temu podporządkowywać nasze życie, żeby niosło Tobie najwyższą chwałę, na jaką nas jest tylko stać. Abyś był w tym wszystkim uwielbiony i wywyższony. Pokazuj nam, Panie, co potrzebujemy zmienić, co do czego przywykliśmy i jakby tolerujemy i nie zwracamy już na to w ogóle uwagi, ale Ty pokaż nam, co jeszcze musimy zmienić wokół tego tutaj otoczenia, żeby ono stało się porywającym środowiskiem dla innych ludzi. Że jak ktoś tu przyjdzie, to poczuje się porwany do tego, żeby tu być. Żeby być w tym Kościele, bo jest porwany nie tylko przez to, co zewnętrzne, ale przez Twojego Ducha Świętego. ale niech i to, co zewnętrzne, i to, co wewnętrzne, wszystko niesie Tobie chwałę i oddaje Tobie należną cześć. Bądź wywyższony, Panie. Czas zmian jest przed nami, już w nim jesteśmy. My chcemy poddawać się wszelkim zmianom i poddawać się temu myśleniu. Dziękuję Ci, że Ty pracujesz w moim umyśle i wierzę też, że nie tylko w moim umyśle, ale w wielu naszych umysłach pracujesz i zmieniasz nasze myślenie co do pewnych kwestii po to, żeby tylko jeszcze bardziej oddać Ci chwałę. Bądź więc wywyższony, Panie. Bądź wywyższony. Wobec tego wszystkiego, co jest przed nami, chcemy się należycie jak najlepiej do tego przygotować. Pochwycić przez wiarę Twoje słowo i nie być jak ci ludzie, którzy nie przynoszą swoich parasoli, bo nie wierzą, że coś się tak naprawdę zmieni. Ale my chcemy rozwijać sobie tą wiarę, która czeka na zmiany i wyczekujemy tego niecierpliwie. I do tego też przygotowujemy się, do tego należycie. Należycie. Jak najlepiej. Tobie niech będzie chwała.